Naszym gościem jest pan redaktor Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta z tygodnika sieci portalu w polityce.pl. Witamy serdecznie, panie redaktorze.
Witam serdecznie słuchaczy, szczęść Boże, witam ojca.
Szczęść Boże, panie redaktorze, na łamach krytyki politycznej niedawno ukazał się tekst, który no chyba trzeba nazwać takim manifestem, tym bardziej, że człowiek, który ten tekst popełnił, niejaki pan Tomasz Kozak, sam przedstawia się jako marksista. Pan jest po lekturze i po analizie tego tekstu. No, jak możemy taki tekst nazwać i po co takie teksty się ukazują dzisiaj w polskiej przestrzeni medialnej?
Tak, rzeczywiście jestem po lekturze tego tekstu i jestem wstrząśnięty tym, co tam znalazłem i też w miejscu, jakim to znalazłem, dlatego że trzeba podkreślić, że krytyka polityczna to jest środowisko, to jest medium, to jest też cały łańcuszek różnych inicjatyw wydawniczych, no bardzo podwiązanych pod różne elementy świata opozycji, bardzo blisko jest to też związane z Fundacją Batorego, otrzymuje wiele grantów, więc to nie jest jakiś taki, ktoś by powiedział, prawda, fanzin czy zin, czyli taka gazetka wydawana gdzieś podziemnie, tylko to jest no poważne miejsce opozycyjnego zaplecza, opozycyjnej debaty. W tym sensie można ten głos uznać za jakoś reprezentatywny dla pewnych nurtów myślenia o ewentualnej przyszłości po stronie opozycji. Tekst rysuje wizję jakiegoś czerwonego terroru, jakichś czerwonych watach, a to sformułowanie ostatnie pada dosłownie. Mowa o aresztowaniu o posłów na przykład, którzy opozycyjnych po ewentualnych wyborach, kilkunastu lub kilkudziesięciu. To miałoby jakoś właśnie zastraszyć tą stronę opozycyjną. Mowa jest o tym, że trzeba też karać kler, no nie bardzo wiadomo za co, ale taka wizja jest. Generalnie rzecz biorąc, tutaj mamy bardzo precyzyjne sformułowania, które wypełniają, i tu znowu pada coś takiego na tych łamach, postulat właśnie widma rozliczeń, które to widmo rzekomo krąży nad obozem opozycji. Czytamy, że mściwość zaczyna szczerzyć kły. Wymienia się tam też od razu jakieś przypadki, przykłady, no ten taki powielany powielokroć w sposób oczywisty, nieprawdziwy, chociażby zarzut, że rzekomo jakieś są setki milionów złotych przelane na rzecz ojca Rydzyka. Wszyscy wiemy, że nic takiego nie ma. Są po prostu normalne konkursy i to sumy są wielokrotnie niższe, w których uczestniczą także twórcy dzieł powstałych wokół Radia Maryja, powstałych wokół w Toruniu, tak jak każdy inny podmiot. Jeśli wygrywają, to muszą z każdej złotówki się rozliczyć, a jak ktoś chce to rozliczenie zobaczyć, to może pojechać, może dotknąć, może zobaczyć powstające muzeum, może zobaczyć bardzo wiele inicjatyw, szkołę. To są wszystko rzeczy, które służą Polsce, polskości, naszej wspólnocie i w tym sensie państwo polskie nie tylko może, ale wręcz ma obowiązek takie dobre rzeczy finansować, no bo co ma finansować tych, którzy demoralizują. Wracając jeszcze do tekstu pana Kozaka, on tutaj jakby rozbija ten swój plan na etapy. Pisze, że zniszczyć PiS, ale tak naprawdę chodzi o to, i tutaj dodaje, o zaoranie jego bazy ekonomicznej, jego nadbudowy, po to, by już nigdy więcej taka struktura propolska, państwowa, prawda, nigdy więcej się nie odrodziła, a można by wreszcie zbudować świecką, jak pisze, lewicową, a zarazem liberalną demokrację i dodaje, że diabelska pomysłowość będzie w tym procesie niezbędna. Tak, no czerwone watachy, diabelska pomysłowość i Kościół na celowniku i polskie środowiska na celowniku, no to niestety przypomina czerwony terror, który Polska już przeżywała. Zresztą tutaj o takich specjalnych trybunałach, o jakimś konfiskacie majątków ludzi według jakichś list, które będą tworzyły właśnie jakieś komanda. Pan Kozak też wspomina i też pisze, puentując to wszystko, że tu chodzi o dojeżdżanie, prawda, ludzi, także mówi też o publicznym upokorzeniu, takie rzeczy mu się śnią i marzą, ale tam jeszcze w tle jest jeden element, jedna warstwa, to znaczy to wszystko jego zdaniem ma służyć wytworzeniu takiego okna możliwości, kiedy postulaty przez Polaków niechciane, skrajnie takie lewackie, takie niszczące właśnie wszelkie wspólnoty, niezależne od tych środowisk dzisiaj rządzących światem, no one mają tutaj być przy okazji, prawda, wprowadzone. Więc on uważa, że taki terror umożliwi przeprowadzenie właśnie pewnego rodzaju rewolucji, także światopoglądowej. Pewnie tutaj chodzi o dalszą demoralizację dzieci, młodzieży, o to wszystko, z czym się zmagamy, z czym walczymy. Więc tekst niepokojący, tekst rysujący wizję przerażającą. I też, no, ktoś może powiedzieć, no, jeden tekst, a cóż to zmienia, prawda? No, natomiast takie tony po pierwsze się po stronie opozycyjnej często pojawiają, a po drugie my wiemy z historii i tej lekcji nie możemy zapomnieć, bo to sobie jakby obiecaliśmy jako wspólnota, ale też nasi przodkowie to mówili, nigdy więcej, prawda? Nigdy więcej nazistowskiego terroru, nigdy więcej komunistycznego terroru, nigdy więcej obozów koncentracyjnych, obozów zagłady i nigdy więcej gułagów. W imię żadnych wartości, tak zwanych wartości, bo to są antywartości. A tutaj ktoś taką wizję rysuje. Ja nawet się zastanawiałem, proszę ojca, czy to nie są słowa, czy to nie jest pewna wizja, pewna propozycja, która być może no, jest też przestępstwem, tak? Bo jednak podważanie polskiego ładu prawnego, konstytucyjnego, też takie powiedzenie, że prawa obywatela będą niejako tutaj zawieszone w tym okresie tej wielkiej czystki, jaką sobie pan Kozak marzy, no to moim zdaniem znamiona tego typu właśnie łamania prawa wyczerpuje. Ale to jest już pewnie zadanie dla prawników. Moim zadaniem jako publicysty jest zwrócenie uwagi na ten bardzo niebezpieczny tekst.
Wiele pytań się rodzi. Chcę zadać to jedno, bo ono mi się bardzo mocno nasuwa. Kiedy przypomnę sobie no, czas puczu po pierwszych wygranych przez Zjednoczoną Prawicę wyborach, ten jesienno-zimowy, świąteczny też czas wykorzystywany do tego, żeby coś, jakąś taką namiastkę przewrotu, puczu zrobić w Polsce. No i też teksty bodajże pana Bartosza Kramka, który też takie instrukcje podawał, jak przejąć władzę w Polsce.
Tak, tak. Kramek rysował taką wizję, chociaż akurat autorem takiej instrukcji był kto inny, choć wpływowa postać w potężnym koncernie z kapitałem niemieckim, które wydaje tu pisma dla Polaków nad Wisłą. I rzeczywiście krok po kroku była to precyzyjna opowieść o tym, w jaki sposób sparaliżować państwo polskie, w jaki sposób uniemożliwić przestrzeganie prawa, w jaki sposób siłowo, najkrócej rzecz biorąc, przejąć władzę, wyłączyć państwo, tak, żeby ono przestało działać, wyłączyć światło, to w przenośni, żebyśmy znaleźli się w ciemności i wtedy urządzić tu taki rodzaj jakiegoś krwawego Majdanu, no tym razem w obronie oligarchii. Więc tego typu próby opozycja podejmuje i widać tutaj brak szacunku dla prawa, widać tutaj całkowite lekceważenie ustaw, polskiej konstytucji, tego wszystkiego, co przecież chroni nas, obywateli, bo jeżeli prawo nie działa, to zaczynają wtedy działać inne siły, tak? I wtedy zwykle ludzie słabsi tracą, wygrywają jacyś bojówkarzy, jacyś bandyci. I pod tym hasłem praworządności próbuje się tak naprawdę zaatakować prawa, które mamy dzięki konstytucji, prawa do chociażby prawo do tworzenia kościoła, prawda? Prawo do budowania naszych własnych instytucji, do prawo do pluralizmu w Polsce. Te wszystkie elementy są krok po kroku i brutalnie atakowane. I tekst pana Kozaka, zresztą jak sam podkreśla adiunkta, prawda, w UMCS, no tutaj na UMCS, tutaj myślę, że też się w to zdecydowanie wpisują. Opozycja wydaje się być i jej zaplecze mocno sfrustrowane, wydają się być, myślę, że mają takie przekonanie, że w sposób uczciwy nie wygrają, stąd zwróćmy uwagę, ta linia, różne tutaj rzeczy, które nam się objawiają, one się cały czas koncentrują wokół tego, w jaki sposób Polaków zwieść, oszukać. Jak na przykład nie powiedzieć im prawdziwego programu. Albo jak doradzał pan Grabowski panu Tuskowi, jak coś powiedzieć, a potem absolutnie tego słowa nie dotrzymać, na zimno, cynicznie myśleć tylko o wymówkach. Albo właśnie w jaki sposób zrobić jeden pucz, potem były kolejny. Albo z kolei w jaki sposób, nawet gdyby, prawda, wygrali, to złamać tą konkurencję, anihilować ją, żeby wyginęła ta opozycja, żeby te środowiska straciły swoje zaplecze społeczne. To jest przecież wielki plan uderzenia w potężne grupy żyjące w Polsce i myślę, że jest to dowodem właśnie słabości opozycji. Jest to dowodem na to, że nie wierzą w to, że mogą uczciwie, mówiąc to, co chcą zrobić, to jaką mają wizję Polski, że mogą uczciwie wygrać. To jest dowód wielkiej słabości.
Pytanie też, panie redaktorze, bo pan Kozak wzywa do rozliczeń i to takich bardzo konkretnych, niekoniecznie w myśl obowiązującego w Polsce prawa, mówi o powstawaniu pewnych trybunałów specjalnych, o publicznym upokarzaniu ludzi i tak dalej. Chciałbym zapytać pana redaktora, czy rzeczywiście elektorat opozycji dzisiejszej, tej bardzo szeroko pojmowanej, jest żądny krwi?
Ten taki najbardziej skoncentrowany, najbardziej emocjonalnie nakręcony, coś, co no, ktoś może nazwać jakimś żelaznym, prawda, elektoratem. Te grupy też, które bezpośrednio straciły, tak, trzeba to powiedzieć, na rządach Zjednoczonej Prawicy, bo na przykład wzrosła płaca dla zwykłych Polaków i muszą więcej płacić. Muszą się bardziej starać o pracownika też, bo dzisiaj matki mogą zostać z dziećmi i nie muszą za byle grosze, prawda, zostawiać te dzieci i pędzić do pracy, więc to dla wielu jest no, taka sytuacja trudniejsza. Oni są nakręceni. Pewnie SB-cy też są tak nakręceni i rządni krwi, którym zrównano emerytury z tymi, jakie mają zwykli Polacy, którzy całe życie ciężko pracowali, no, nadzorowani przez tychże SB-ków. Pewnie mafie VAT-owskie są i ludzie, którzy stamtąd ciągnęli ogromne pieniądze. Teraz kolejne mamy takie przykłady na to, że ludzie poprzedniej ekip jakby w tych mafiach VAT-owskich współuczestniczyli. Twórcy mafii paliwowych, prawda, Tusk nie widział, że mu wpływa dziennie, wjeżdża dziennie kilka tysięcy cystern z paliwem nieopodatkowanym. Oni wszyscy rzeczywiście stracili. Część z kolei z powodów takich pewnie też cierpi i nakręcenia ideologicznego. No, ludzie, którzy mają poczucie, że właśnie ich zadaniem jest jakaś rewolucja obyczajowa, to też mają poczucie, że te rządy przynajmniej to hamują albo nie popychają w każdym razie. Natomiast proszę ojca, i to jest bardzo ważne pytanie, które ojciec zadał. Gra nie toczy się o te grupy, bo one wiadomo jak zagłosują, ich nic nie zmieni, nic nie przekona. Ale cała ta gra toczy się o to, żeby oszukać, zwieść i doprowadzić do naprawdę samobójczego, być może nawet głosowania w tym wymiarze, prawda, interesów społecznych, duże grupy Polaków, które na tym stracą, jeśli opozycja wygra na wygranej opozycji, by straciły. Więc celem jest zawsze albo zastraszenie, albo oszukanie, albo zniechęcenie, albo przekonanie właśnie, że te rządy są jakoś obrzydliwe. Tych grup, które trochę stoją z boku, albo które popierają, ale zawahają się, czy jeszcze raz iść do wyborów i wesprzeć. Tutaj jest cel, tak? To jest bardzo precyzyjnie nakreślone. I ja myślę, że trochę ta wizja rozliczeń, zemsty i też takie budowane przez media przekonanie, że już opozycja wygrała i jedyne pytanie, czy to będzie zwykła większość, czy konstytucyjna i czy razem wygrają, czy osobno wygrają. Wygrają. To już nie ulega wątpliwości. No też jest elementem właśnie takiej wojny psychologicznej. Pozwolę sobie przypomnieć, że rzekomo w roku 2015 prezydent Andrzej Duda wygrał przez przypadek i 5 lat nam mówili, i żaden sondaż nie wskazywał, że może wygrać jeszcze raz, 5 lat nam mówili, że to był przypadek, wyjątek, bo Bronisław Komorowski miał gorszy czas. A potem mówili nam, że Zjednoczona Prawica wygrała też tylko dlatego, że głosy opozycji się podzieliły. I miała już nigdy więcej nie wygrać. No w 2019 roku też wygrała i prezydent Andrzej Duda ponownie wygrał, więc ten obraz medialny, tutaj jest moja puenta, myślę, że ważna dla nas wszystkich, jest, proszę ojca, zmanipulowany, jest wykrzywionym lustrem. W rzeczywistości Polacy powinni rozumieć i wiedzieć i czuć, że nas, ludzi patriotycznych, propolskich, którym dobro ojczyzny leży na sercu, którzy widzą pozytywne zmiany, mimo wielu trudności, które są, tego nikt nie neguje, i koszty wojny i tak dalej. I też ten rząd przecież nie zawsze jest idealny, ale jest, myślę, pozytywna zmiana, że tych Polaków jest jednak więcej. I tutaj, prawda, gdzieś dochodzimy do tego momentu, po co te teksty są publikowane, takie straszenie. No, chodzi właśnie o zdemobilizowanie, o zastraszenie części wyborców, żeby nie poszli, nie wsparli tego, co im się także opłaca, co jest dobre dla Polski.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Tutaj się zatrzymamy, ale pewnie do podobnych tematów będziemy jeszcze na naszej antenie wracać. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, ojców, ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy. Pan redaktor Michał Karnowski, publicysta tygodnika Sieci i portalu W Polityce.pl, między innymi oczywiście, był naszym gościem. Dziękujemy.